Jasnogórska Królowo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Polski, na progu 300. rocznicy koronacji Twego cudownego obrazu, odrodzenie staje przed Tobą po raz 60. Przede wszystkim dziękujemy Ci, że wysłuchałaś naszych próśb i sprawiłaś, że nasze polskie dzisiaj jest już trochę lepsze. Setki tysięcy ludzi z całego świata, zwłaszcza młodych, odbierają nasz kraj jako bezpieczny, gościnny i czysty. Podziwiają naszą wolność religijną i ukazują, jak na polskiej ziemi może wyglądać globalizacja w duchu jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Napełniłaś nas nadzieją, że zmiany w życiu indywidualnym i społecznym są możliwe i pewnością, że zmiany na lepsze będą postępowały. Współuczestnicząc w inicjatywie Żywa Korona Maryi, łączymy nasze siły duchowe, by zgodnie z ideałami odrodzenia przez formację jednostek kształtować chrystusowy profil całego narodu, który staje się wreszcie coraz bardziej Twoim ludem dla ożywienia całego kontynentu europejskiego. Spraw Maryjo, by Europa powróciła do swych chrześcijańskich korzeni, potrafiła oprzeć się wszystkiemu, co wrogie i obce. Tym, którym pozwoliłaś objąć zaszczytną służbę państwu i społeczeństwu, na wszelkich szczeblach władzy daj pogłębioną wiarę, światło i roztropność. Nie będą przejrzyści w myśleniu i działaniu dla dobra wszystkich ludzi, zwłaszcza tych, którym dotychczasowe zmiany nie przyniosły nadziei na poprawę codziennego losu. Niech pamiętają, że gdyby się sprzeciwili wartościom, dla których zostali wybrani, ich zwycięstwo zamieni się w klęskę, której się nigdy nie podniosą. Naród ma dosyć pustych obietnic. Mając świadomość, że Jezus Chrystus jest naszym Królem od 1050 lat, chcemy dziś przed Tobą, Matko, raz jeszcze ten fakt uznać i uroczyście potwierdzić aktem, który, tak jak rozpoczęła się uroczystość 300-lecia koronacji, tak my w odrodzeniu rozpoczynamy akt oddania się intronizacji Chrystusa. Ten akt zostanie odczytany przez ojca Marka Grzelczaka, dominikanina, który rozpoczyna właśnie posługę asystenta kościelnego odrodzenia.
Odrodzeniowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Najświętsza Maryjo Panno, święta Boża Rodzicielko, my, członkowie i sympatycy ruchu kultury chrześcijańskiej Odrodzenie, stajemy przed Tobą, Królową Polski i Matką naszego narodu. Prosimy Cię i błagamy, byś mocą nieogarnionych zasług, które dobry Bóg związał z Twoim fiat, wyprosiła nam łaskę, żeby nasze dzisiejsze fiat, które pragniemy powiedzieć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Królów i Panu Panów, było na chwałę Boga i nasz pożytek doczesny i wieczny. Przychodzimy do Ciebie jak nieporadne dzieci i mamy nadzieję, że weźmiesz nas za rękę i poprowadzisz swoimi ścieżkami wierności. Wierzymy, że Pan Jezus miał władzę położyć swe życie i miał władzę wziąć je z powrotem przez swe zmartwychwstanie. Uznajemy Jego wszelką władzę w niebie i na ziemi. Za świętym Pawłem, patronem odrodzenia, wyznajemy, że Ojciec wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Przyjmujemy z wdzięcznością ten wielki dar Bożego miłosierdzia, którym jest Kościół katolicki wraz z sakramentami, obfitymi źródłami łaski. Mamy głębokie przekonanie, że nie ma nikogo i nie ma niczego, co by nie podlegało władzy Jezusa Chrystusa, a jednocześnie Kościół uczy nas, że wszędzie, gdzie ta władza sięga, tam też sięga miłość Chrystusa, rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Tęsknimy i wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Otwieramy nasze dusze i z radością oczekujemy spełnienia Bożych obietnic. Panie Jezu Chryste, już od 1050 lat w naszym narodzie hojnie rozlewasz wody Chrztu Świętego, pierwszy znak Bożego miłosierdzia. Prosimy Cię usilnie, tak jak niegdyś swoją łaską przemieniałeś pokolenia naszych przodków, tak i dzisiaj przemieniaj nas i naszą codzienność według świętej woli Twojej, która jest samym miłosierdziem i największym naszym dobrem i szczęściem. Syciłeś minione pokolenia swoim ciałem i krwią. Prosimy Cię, niech Twoja prawdziwa, rzeczywista i osobista obecność, którą adorujemy w Najświętszym Sakramencie, będzie źródłem naszego wytrwania. Słabi jesteśmy, więc korzymy się u stóp Twego ołtarza i błagamy Cię o łaskę skruchy i stosowny czas pokuty za grzechy nasze. Pragniemy również Cię przeprosić i Tobie wynagrodzić za grzechy naszych bliźnich, ponieważ są wielką niesprawiedliwością wobec Ciebie, najlitościwszego Zbawiciela. Wzbudź we wszystkich sercach pragnienie świętości. Daj nam cierpliwość w ucisku i wytrwałość w modlitwie. Wejrzyj na nas łaskawie, tak jak spojrzałeś z wysokości krzyża na swą najmilszą matkę i stojącego obok niej umiłowanego ucznia. Panie Jezu, przychodzimy do tej jasnogórskiej kaplicy i naśladując prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ojca Odrodzenia, z głębi serc wypowiadamy pragnienie. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy przez Maryję, Twą Najświętszą Matkę. Amen.
Jak każdego wieczoru Twemu przemożnemu wstawiennictwu i opiece, Matko Najświętsza, polecamy Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, biskupów, pasterzy naszego Kościoła z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim na czele, wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego. Oddajemy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Polecamy tych wszystkich, którzy poprzez przemianę życia, dobre uczynki pragną stać się diamentami w Twej żywej koronie, Maryjo. Polecamy parafię świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Wiskitkach, którą nawiedzasz w kopii swego świętego wizerunku. Oddajemy dobrodziejów tego miejsca, tych wszystkich, którzy nawiedzili nasze sanktuarium w dniu dzisiejszym, pielgrzymki służb celnych, finansowych i skarbowych, Legion Maryi, Ruch Odrodzenie, pielgrzymkę harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, którzy zapraszają wszystkich chętnych dzisiaj na nocne czuwanie po apelu do Bazyliki. I rozważamy tajemnicę Twego, Maryjo, wniebowzięcia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo,
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Pod Twoją obronę. Księdza arcybiskupa Wacława Depo prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
Ojciec Święty Franciszek tutaj na Jasnej Górze wyznał, że odebrał dar spojrzenia Matki. W duchu świętego Jana Pawła II powiem: pozwólmy się dotknąć łasce, którą zapośrednicza Matka. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Dziękujemy ojcom Paulinom za wspólną modlitwę. Już za moment w telewizji Trwam informacje dnia, natomiast o 21.30 w Radiu Maryja rozmowy niedokończone. Serdecznie zapraszamy.
Drodzy Państwo, w najbliższą niedzielę będzie miała miejsce beatyfikacja sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego, bohaterskiego apostoła Kazachstanu, który poznał piekło wojny, łagrów i komunizmu. Ten niezwykły, charyzmatyczny, zawsze uśmiechnięty kapłan przeszedł przez życie z podniesioną głową, wlewając nadzieję w serca tych, którzy nadziei już nie mieli. Sługa Boży ksiądz Władysław Bukowiński będzie pierwszym błogosławionym kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Kazachstanie. Uroczystości beatyfikacyjne w katedrze pod wezwaniem Przenajświętszej Dziewicy Fatimskiej, Matki Wszystkich Narodów w Karagandzie, dokona jego eminencja ksiądz kardynał Angelo Amato, prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych. Transmisja na naszej antenie od godziny 7 rano czasu polskiego. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
Jeszcze przed rozmowami niedokończonymi pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom, wszystkim tym, którzy modlą się za Radio Maryję i za wszystkie dzieła przy Radiu Powstałe, za te wszystkie osoby, które łączą swoje cierpienie z tym dziełem ewangelizacji, które Radio Maryja niesie. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy dokonują wpłat na rzecz Radia Maryja, a w tym momencie pragniemy podziękować mieszkańcom Rzeszowa i mieszkańcom Gliwic. A są to pani Alfreda Rodzon, pani Maria Rojek, pan Jacek Rząsa, pan Andrzej Sieńko, państwo Bronisława i Tadeusz Sobusiak, pani Jadwiga Tańcula oraz państwo Andrzej i Wiktoria Tańcula, pani Michalina Uchman-Klotylda, pani Nina Winsz, pani Danuta Witek, państwo Józefa i Kazimierz Zdrada oraz pani Irena Ziemińska. A mieszkańcom, również pragniemy podziękować mieszkańcom Gliwic, a są to pani Janina Kałuża. Pragniemy podziękować również kołu przyjaciół Radia Maryja przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, pani Aleksandra Radzioch, państwo Zofia i Zdzisław Rudowicz, państwo Amelia i Mieczysław Surowiak, pani Anna oraz pan Stanisław Woźniccy oraz państwo Maria i Eugeniusz Wójcik. Serdecznie dziękujemy, a dla wszystkich państwa muzyczny upominek.
Krokiem Kochani, piękna młodzież, mądra, o pięknym duchu to piękna przyszłość. Niezwykle ważna w kształtowaniu nas jest modlitwa. To na modlitwie sam Pan Bóg spotyka się z nami i nas formuje. To Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas.
Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba nie ustawać w modlitwie.
Prawdziwy Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy, by On był bardziej kochany, dlatego młodzieży ofiarujemy nawiedzenie Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca. Zapraszamy do apostolstwa wśród młodzieży, do dawania im w prezencie tych nawiedzeń. Dobrej młodzieży, pragnącej coś więcej, pragnącej kochać Pana Jezusa. Te nawiedzenia są darem tylko dla młodzieży. Starsi mogą sobie kupić. Wydaliśmy ich wiele tysięcy. Pan Jezus, który jest obecny w każdym tabernakulum świata, a często opuszczony, jak w ogrodzie oliwnym, samotny, czeka, byśmy go odwiedzali i dziękując za jego miłość, powiedzieli mu o swej do niego miłości.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Jest 21:30. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, dziś proponujemy temat Polska wobec zmian w Europie. Naszym gościem jest pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej i były marszałek Sejmu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie marszałku, panie prezesie, mamy mówić o Polsce, o tym, co dzieje się, czy co możemy zrobić też na arenie w Europie. Bo gdzieś przeglądałem pewne informacje i mamy kłopotów wiele w Europie. Nieprzestrzeganie praw człowieka. Myślę, to też w jakiś sposób wpisuje się konflikty zbrojne, w których też w jakiś sposób uczestniczymy. Może nie, że prowadzimy wojnę w Europie, ale też pytanie, jak sobie z tym radzimy. Ataki terrorystyczne, które też coraz bardziej dotykają Europę. Ochrona środowiska naturalnego, ochrona życia. Z tym pewnie mamy największy kłopot w takiej socjalistycznej Europie, która taka jest. No, teraz prawo jest ustanawiane takie, że nieraz to woła o pomstę do nieba. Bezrobocie, niesprawiedliwy podział dóbr, to też coraz większe rozwarstwienie. Demokracja, też szczycimy się chociażby demokracją w Polsce od 1989 roku, ale obecnie zagrożeniem jest niesienie demokracji, odarcie jej z wartości jakichkolwiek. Najczęściej demokracja sprowadza się głównie do socjotechnicznych metod sprawowania władzy w państwie. Tak jest coraz częściej. Uzależnienia, przestępczość, homoseksualizm i prostytucja, różnego rodzaju choroby. Tak to jest zakreślone, ale może właśnie od czego rozpoczęlibyśmy naszą rozmowę dzisiaj? Co jest takiego najbardziej pilnego i co rzeczywiście my jako Polacy czy Polska moglibyśmy zrobić na arenie międzynarodowej czy w Europie?
Szczęść Boże, serdecznie wszystkich witam i zachęcam do tego, żebyśmy się wspólnie zastanowili, jak Polskę z tego kryzysu
europejskiego wyprowadzić na prostą, bo on paradoksalnie może być również z pożytkiem dla naszego kraju, jeżeli go dobrze wykorzystamy, ale przede wszystkim no, warto sobie uświadomić, w jakim punkcie stoimy. 10 lat temu wydawało się, że Europa za 5, za 10 lat może się zmieniać, ale będzie szła w kierunku jasno wyznaczonym, unifikacji, unia walutowa, pogłębiająca się współpraca, rozszerzenie ewentualnie i tak dalej. Kierunek był jasny. Dzisiaj, po wyjściu przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, wiemy tak naprawdę, że wszystko przestało być oczywiste, że nie wiemy, jaka Europa będzie nie tylko za 15 czy 10 lat, ale nawet za 5 lat czy za 3 lata. Dlatego, że zasady funkcjonowania współpracy państw w Europie trzeba zbudować na nowo. Tutaj oczywiście pojawiają się poważne niebezpieczeństwa i paradoksalnie, chociaż się wiele mówi, że problemem jest Brexit, oczywiście, no jeżeli traci się ważnego sojusznika w instytucjach, w których może w wielu sprawach popierać nasze stanowisko, to jest problem. Ale jeszcze większym problemem jest to, co stało się po referendum brytyjskim. To znaczy, no te nastawienie ujawnione przez polityków takich jak Verhofstadt czy Frank-Walter Steinmeier, wicekanclerz Unii, wicekanclerz Republiki Federalnej Niemiec, ale w gruncie rzeczy też bardzo jasno stawiane przez czołowych polityków na forum unijnym, że trzeba budować państwo Europę. Można mówić tak jak Verhofstadt o Stanach Zjednoczonych, Europy. Można mówić tak jak Steinmeier o wspólnej polityce zagranicznej, rządzie, budżecie. Można stawiać inne, dalej idące pomysły armii i tak dalej, ale wszystko to się sprowadza do budowy państwa Europa. To państwo Europa to jest ryzyko powstania organizmu, który kompletnie pochłonie naszą suwerenność, dlatego że widzimy już w tej chwili, jak Unia Europejska próbuje ingerować w nasze sprawy. Na przykład no, kryzys imigracyjny. To jest kryzys w ogromnym stopniu wywołany przez polityków unijnych, którzy zapowiadali, że w ciągu roku musimy otworzyć legalne drogi imigracji dla tych, którzy chcą nielegalnie migrować. A więc tak naprawdę popierali nielegalną imigrację. Ci politycy zaczęli straszyć państwa Europy, które nie zgadzają się na przyjęcie tego multikulturalnego modelu społecznego, który no, został, chociaż nigdy nie był przegłosowany, ale został przeforsowany via facti w Niemczech, we Francji i tak dalej. I grożono wręcz krajom, które go nie przyjmą, przymusem finansowym. Przymusem finansowym wprowadzenia wysokich kar finansowych dla krajów, które nie będą zgadzały się na tą politykę dyslokacji masowej, nielegalnej imigracji w jakiś sposób przyzywanej przez Unię.
Mamy obecnie powstały na tle... Francja, Niemcy przygotowują razem propozycję uczynienia polityki obronnej Unii Europejskiej bardziej skuteczną, aktywną i użyteczną, więc też jak gdyby kolejne narzędzie.
Tak, to tylko pytanie do czego ta polityka ma służyć, czy do obrony, czy tak naprawdę do paraliżowania zdolności państw w tym zakresie. Bardzo często
tak mówimy, enigmatycznie że... napisano, że by uruchamiać szybciej, łatwiej unijne operacje.
Dam ojcu taki przykład. No do tej pory wielu ludzi się obawiało, że w Europie powstaje superpaństwo, ale moim zdaniem nie tyle jest problem superpaństwa, ile tak naprawdę destrukcji państw. Destrukcji państw przez próżnię, która wsysa suwerenność, a nie zastępuje jej żadnym bezpieczeństwem. Słyszeliśmy, jak Ojciec Święty krytykował politykę państw zachodniej Europy wobec arabskiej wiosny. No, typowy przykład to Libia. W Libii był bardzo niedoskonały rząd, odpowiedzialny za różne złe rzeczy, ale w tej chwili Libia stała się terenem kontrabandy nielegalnej imigracji do Europy. No, tam działają grupy przestępcze. A co robi Europa? Europa, owszem, no półtora roku temu Rada Europejska mówiła, że będzie zwalczać mafię nielegalnego przemytu ludzi, ale w tej chwili naprawdę tak naprawdę te organizacje przemytnicze rozwijają swoją działalność w sposób niekontrolowany, a Europa jedynie przymusza państwa, żeby podporządkować się temu procederowi, który oni organizują. Urzędnicy pracujący, wykonujący normalną, zwykłą pracę w Unii mówią o tym, jak ten mechanizm działa. Przecież biedni ludzie, ich nie stać na wykup, na zapłacenie kilkuset czy kilku tysięcy euro czy dolarów za przewiezienie do Europy. Tak naprawdę są to najczęściej pieniądze przesyłane przez krewnych z Europy, którzy chcą ściągać rodziny, przesiedlać je w całości do Europy, ale nie pytając o zgodę państw, w których żyją. Czy Unia Europejska nas przed tym broni? Nie. Ona utrudnia nam to, utrudnia państwom Europy, żeby broniły się same. Następny wymiar tego kryzysu, jednolita waluta w bogatych krajach północy, którym miała ułatwić eksport przez uniemożliwienie obrony swojej konkurencyjności przy pomocy obniżonego kursu przez państwa południa, doprowadziła do bardzo poważnego kryzysu na południu Europy. I stało się zupełnie jasne, że to euro nie jest w stanie działać. Mimo to czołowi politycy Unii Europejskiej mówią, że trzeba dalej walczyć o to, żeby inne kraje przyjmowały tą wspólną walutę. Tylko dlatego, że jak kiedyś powiedział Romano Prodi, no to jest skuteczne narzędzie destrukcji państw narodowych. Kryzys kolejny, konflikty z państwami narodowymi, ataki najpierw na Węgry przez wiele lat, w ciągu ostatniego roku powtarzające się ataki na Polskę i wreszcie destrukcja moralna. Rok temu Federica Mogherini, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, odpowiadająca za sprawy stosunków zewnętrznych, zapowiedziała, że będzie chciała doprowadzić do wypracowania na forum Rady Europejskiej, a więc przez wszystkie rządy europejskie, jednolitego stanowiska w sprawie tak zwanych praw seksualnych i reprodukcyjnych. No już widzimy konkretne kroki prowadzące w tym kierunku. Organ niższy, Rada Unii Europejskiej, ale bezpośrednio stojący przed Radą Europejską, podjął w czerwcu takie wspólne konkluzje o tym, żeby propagować w całej Europie tak zwane prawa LGBTI, a więc prawa nie tylko homoseksualistów, ale wszystkich form kwestionowania porządku moralnego, bo to są i bi, i trans, i jacyś interseksualiści się ostatnio pojawili, których nawet ci zwolennicy tych praw mniejszości jeszcze 3 lata temu nie notowali, nie wymieniali. I z jakim programem? Zachęcać te środowiska do oskarżania swoich państw o dyskryminację, do śmielszego formułowania swoich stanowisk, dokonywać zmian w systemach prawnych. Tam wprawdzie zapisano w tych konkluzjach, że wszystko to ma się odbywać w ramach porządków prawnych poszczególnych państw, ale wszystkie państwa nakłoniono do tego, żeby uznać, że istnieje coś takiego jak jakieś prawa społeczności LGBTI. A przecież sama ta formuła, lesbijki, geje, transseksualiści, interseksualiści, biseksualiści, to jest po prostu ideologiczna formuła środowisk politycznego ruchu homoseksualnego, która nigdy nie znalazła się w żadnym traktacie. A w tej chwili tylnymi drzwiami się już to wprowadza. To jest właściwie otwarte kwestionowanie społecznej roli rodziny, jako podstawy społeczeństwa, bo okazuje się, że rodzina jest niepotrzebna, że etyka, na której ufundowane jest życie monogamicznej rodziny, nie powinna być traktowana jako etyka będąca wzorem społecznym, który w wychowaniu publicznym, w prawodawstwie należy utrwalać. Co więcej, rodzina przedstawiana jest nie jako środowisko bezpieczeństwa, ale jako środowisko zagrożenia, nie jako wspólnota, której rolę należy utrwalać, jako wspólnota, której rolę należy podważać.
I nieraz pytanie... jest też, mówi się o tej rodzinie, gdy mówi się o rodzinie i o małżeństwie mężczyzna i kobieta, mówi się o tradycyjnej formie, a pan, myślę, że bardzo dobrze, że na to zwraca uwagę, że to jest podstawowa, prawda, podstawowa komórka, a nie jakaś, bo jeżeli tradycyjna, to może przestarzała, że tak wchodzimy w te nowe. A to jest podstawa, fundament, bez którego żaden kraj, żadne społeczeństwo nie będzie mogło funkcjonować.
Rodzina jest pierwotną formą życia człowieka. Rodzina jest podstawową w sensie
najbardziej pierwotnej instytucji społecznej, z podstawową wspólnotą społeczeństwa. Mówię, to pojęcie tradycyjne zawęża, bo tradycja to jest przekaz. Przekaz, który gdzieś ma początek, jest elementem kultury, czegoś, co człowiek wytworzył. Człowiek rodziny nie wytworzył. Rodzina jest nam dana bezpośrednio od Boga. I to podkreślam bezpośrednio, dlatego że państwo, instytucja państwa, więzi społecznej, ona też jest, pochodzi z samej natury, ale ona jest nam dana pośrednio, w naszym instynkcie społecznym. Rodzina właściwie istniała zawsze, komplementarność kobiety, mężczyzny, rodzicielstwo, wychowanie dzieci. To wszystko jest bardzo pierwotne, istniało zawsze, to wszystko jest podważane. I teraz powstaje pytanie, jaką drogą Polska powinna pójść w tej sytuacji, kiedy, powtórzę jeszcze raz, mamy do czynienia z kwestionowaniem suwerenności państw, tak jak wobec Polski czy Węgier, z próbami wywrócenia statusu rodziny jako podstawy społeczeństwa, z podważaniem suwerenności ekonomicznej państw przez forsowanie jednolitej waluty dla państw, dla których to będzie oznaczać upośledzenie ekonomiczne. Dekompozycja społeczna poprzez multikulturalizm, poprzez forsowanie masowej imigracji. I, przepraszam za duży cudzysłów, taka obrona przed obroną, bronienie nas, żebyśmy się nie bronili przed tym wszystkim. To jest wielkie pytanie, którędy powinniśmy pójść. Niektórzy politycy mówią w tej chwili, no należy zainteresować Europę czymś innym. Na przykład, żeby sobie stworzyła dużą armię europejską. Przecież to jest tak naprawdę zwiększanie władzy, to jest dawanie większej władzy w ręce tych ludzi, którzy okazali się zupełnie nieodpowiedzialni. To jest wyposażanie tej wspólnoty w kolejne instrumenty działania w sprawach, które do niej nie należą.
Ale my się powinni
to jest stworzenie nowych potrzeb finansowych.
Myśmy powinni podejmować działania tam, gdzie właśnie nie domagamy, a nie stwarzanie sobie no, na przykład kolejnych wydatków i tym samym dociążanie budżetów.
Otóż to. Więc mówię, więc po pierwsze z tej drogi zdecydowanie na tą drogę nie powinniśmy wchodzić. To nie jest pytanie, czym zainteresować Unię Europejską, tylko tak naprawdę my powinniśmy przemyśleć to, jak ona działa, jak powinna wyglądać współpraca państw Europy, bo współpraca i solidarność są na pewno potrzebne. Powinniśmy przemyśleć, czego my oczekujemy od innych państw w ramach ich solidarności, co możemy i co możemy im dać z obopólną korzyścią. I to są tak naprawdę dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsze to jest zdecydowana obrona zasad cywilizacji chrześcijańskiej. Jej zawdzięczamy niepodległość, jej zawdzięczamy przetrwanie. Gdyby nie głębokie, oczywiście kultura chrześcijańska nie jest celem samym w sobie. Kultura chrześcijańska wyrasta z naszej wiary, z życia katolickiego, z życia wiary. Jest jej refleksem, jest czasami jej podporą. Na pewno nie jest celem, ale z kolei ta kultura chrześcijańska jest podstawą życia społecznego, podstawą państwa, czymś nadrzędnym w stosunku do państwa, bo uświadommy sobie jedno, Polska nie odzyskałaby niepodległości po 40 latach oporu wobec komunizmu, gdybyśmy nie byli krajem kultury chrześcijańskiej. Jakaś opozycja by istniała, absolutnie tego nie zaprzeczam, bo instynkt wolności istnieje w każdym człowieku. Mogą być ludzie, którzy nie znają wiary i tak dalej. Sama natura każe im oceniać rzeczywistość, nie zgadzać się na niesprawiedliwość, na zło i oni protestują. Gdybyśmy nie byli krajem kultury chrześcijańskiej, gdybyśmy nie byli krajem kultury katolickiej, tego typu protesty ludzi wierzących czy niewierzących byłyby skazane na samotność, jak w większości krajów ujarzmionych przez Związek Sowiecki. To, że mogliśmy zbudować masowy opór antykomunistyczny, to, że mogliśmy skutecznie promować wolność, zbudować solidarność, traktując dobro wspólne jako wartość, to wszystko było moralnie, ale również materialnie możliwe dzięki temu, że jesteśmy krajem kultury katolickiej. Jak mówię moralnie, no wiadomo o co chodzi. Jak mówię materialnie, mam na myśli choćby te kościoły, które były azylami wolności. Jan Paweł II powiedział kiedyś na Jasnej Górze, tu zawsze byliśmy wolni. W czasie podobnej debaty, ale kilkadziesiąt lat wcześniej, arcybiskup Teodorowicz w Sejmie Ustawodawczym mówił do lewicy, do socjalistów, sami chroniliście się w kościołach, gdy kościół był potrzebny jako schronienie wolności w czasach zaborów. Czy dziś jest niepotrzebny? Więc pierwsza rzecz to jest obrona cywilizacji chrześcijańskiej, ale jeżeli chcemy jej bronić skutecznie, musimy walczyć o uniwersalizm. Polska ma tutaj ogromne możliwości, dlatego że uświadommy sobie jedno, jeżeli tylko w ciągu ostatnich 2 lat, ja dam przykład pozytywny i negatywny, jeżeli w ciągu ostatnich 2 lat bez pomocy żadnej z wielkich partii politycznych narody Słowenii i Chorwacji, Chorwacji, która pozostała krajem bardzo katolickim, ale Słowenii, która wydawała się najbardziej zlaicyzowanym, najbardziej liberalnym krajem dawnej Jugosławii, wystąpiły w referendach, ale bez wsparcia żadnej wielkiej partii politycznej, w obronie naturalnego ustroju rodziny, w obronie wychowawczych praw rodziny, w obronie wychowania moralnego w szkołach, no to mamy partnera społecznego. Z tego faktu politycy powinni wyciągnąć wnioski. Dam drugi przykład negatywny. Jeżeli dzisiaj słyszymy, że pan Soros zamierza używać wielkich pieniędzy, mówię używać, bo nie wiem, czy on zamierza je tylko dawać, czy on daje wyłącznie swoje pieniądze, czy raczej firmuje przekazywanie sum zbieranych zewsząd na rewolucję w krajach, które dochowują wierności cywilizacji chrześcijańskiej, no złamano już Irlandię w dużym stopniu, teraz na złamanie Polski, Węgier, no to są fakty, z których politycy muszą wyciągnąć wnioski. Oni, to naprawdę to byłoby kompletnie nieodpowiedzialne albo nieuczciwe, gdyby mówiono, to są fenomeny życia społecznego. Jeżeli ktoś używa takich wielkich środków do tego, żeby wywrócić nasze życie społeczne, do tego, żeby zdominować opinię publiczną, żeby zmajoryzować opinię katolicką, żeby przygnieść tą opinię chrześcijańską, no to naprawdę no, politycy powinni wyciągnąć wnioski. Więc pierwsza sprawa, jeżeli widzimy tak wielki atak na same fundamenty życia społecznego, brońmy cywilizacji chrześcijańskiej. Ja mam nadzieję, było bardzo niedobrym błędem to, że nasz rząd przychylił się do stanowiska większości państw Unii Europejskiej, zgadzając się w czerwcu na te homoseksualne konkluzje Rady Unii Europejskiej, ale jest szansa na wyjście z tego. W Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie jest projekt opinii stwierdzającej, że Sejm, że Komisja Sejmowa właściwa do spraw Unii Europejskiej ocenia negatywnie te konkluzje. To jest bardzo dobre oparcie dla przyszłych działań rządu, żeby z tego wyjść, powiedzieć, to był błąd. Ta polityka nie znalazła jednak aprobaty w polskim Sejmie, musimy iść inną drogą. Z każdej sytuacji jest dobre wyjście, tylko trzeba mieć po pierwsze uczciwą zdolność przyznania się do błędu i odwagę działania. My mamy ogromne możliwości, żeby teraz, szczególnie kiedy państwa Europy Środkowej będą debatować na temat tego, co zaproponować w Unii Europejskiej, zaproponować jedno, a raczej zażądać jednego. Trzeba im powiedzieć otwarcie, no, my uznajemy zasady pomocniczości, nie w tym sensie, że uważamy, że cuius regio, eius familia, że państwo może definiować rodzinę, ale że każde państwo samo musi bronić praw rodziny. My możemy innym radzić, możemy wyrażać opinie, nie zrobimy tego za nich. Natomiast bezwzględnie oczekujemy szacunku dla działań, które Polska, Węgry, Słowenia, Chorwacja, każdy kraj, Litwa, każdy kraj naszego regionu, każdy kraj w Europie podejmuje na rzecz praw rodziny. Zgodnie z tym, co Sejm Rzeczypospolitej uchwalił w 2003 roku, kiedy jako Sejm, a to były rządy SLD jeszcze i wtedy zdołaliśmy SLD przegłosować, uchwaliliśmy, że przystępując do Unii Europejskiej, Polska stwierdza jasno, że żadne regulacje międzynarodowe nie mogą ograniczać i wpływać na polskie prawodawstwo chroniące życie, rodzinę i wychowanie. No i oczywiście Polska nie powinna się podpisywać pod zasadą cuius regio, eius familia, tylko też wskazywać na niesprawiedliwości, które dzieją się w innych krajach Europy. Jeżeli we Francji zmusza się merów, czyli burmistrzów tamtejszych miast, do przewodniczenia tak zwanym ślubom homoseksualnym, no coś, co w sposób oczywisty jest sprzeczne z etyką osadzoną najgłębiej w tradycji każdego kraju europejskiego. No jest przedmiotem przymusu. No my uznajemy prawo pacyfistów, którzy nie chcą bronić ojczyzny, do nienoszenia broni. A nie uznajemy prawa człowieka, wierzącego chrześcijanina, do tego, żeby nie przewodniczyć uroczystości tworzące instytucje, której nigdy nie było w historii Europy, nawet starożytne cywilizacje, mniej czy bardziej tolerancyjne wobec homoseksualizmu, nie wpadły na taki pomysł, żeby kwestionować to, czym jest rodzina, jako związek kobiety i mężczyzny. Polska powinna mówić to bardzo jasno, tym bardziej, jeżeli Polska jest atakowana, to Polska powinna mówić, przestańcie atakować nasz kraj, a dyskutować możemy, bo my widzimy bardzo wiele niesprawiedliwości w innych krajach i bardzo poważne ograniczenie czy tworzenie presji społecznej na chrześcijan, żeby zniechęcić ich do wyrażania opinii będących po prostu nakazem prawego sumienia. I druga rzecz bardzo ważna w tym wychodzeniu z kryzysu to jest coś, co się dzieje, co jest dobre. To jest solidarność państw Europy Środkowej. W sytuacji, kiedy tak naprawdę nie wiemy, co z Europą będzie za 3, za 5, za 10 lat, kiedy widzimy też, że nie wiemy, czy będziemy mogli zaakceptować to, co się w Europie dzieje, bardzo ważne jest tworzenie jak najdalej pogłębionej współpracy tutaj w Europie Środkowej między krajami, które instynktownie choćby wyrażają tą samą opinię w sprawach, jak mówię, od imigracji po obronę naturalnego ustroju rodziny. Jeżeli chodzi o imigrację, ja muszę powiedzieć, że z dużą satysfakcją patrzę w Parlamencie Europejskim na taką konfuzję naszych oponentów, kiedy oni widzą, że tego nie można nawet ideologicznie zakwalifikować, bo przeciwko presji narzucającej multikulturalizm, czyli de facto narzucającej islamizację, otwierającej na tą islamizację, która się dokonała w Niemczech czy we Francji, jest liberalny rząd Czech, socjalistyczny rząd Słowacji, chrześcijańsko-demokratyczny rząd Węgier i konserwatywny rząd w Polsce. Mówię o przynależności tych partii do federacji międzynarodowych. Od lewa, od prawa. Nie ma żadnych różnic, nie ma żadnych różnic praktycznych, jeżeli chodzi o obronę naszych narodów przed multikulturalizmem. To pokazuje, jak silny jest taki instynkt dobra wspólnego, który okazuje się silniejszy nawet od tych względów, od tych drugorzędnych w tym wypadku różnic ideologicznych. No i druga rzecz, o której mówiłem, to jest to, że jak spojrzymy od Bałtyku do Adriatyku, to Litwa, gdzie atakowane przez Komisję Europejską funkcjonuje prawo przeciwko demoralizacji, Polska, Słowacja, Węgry, gdzie w konstytucji jest wpisany naturalny ustrój małżeństwa i rodziny, Chorwacja i Słowenia, gdzie były ostatnio referenda, widzimy ogromny pas biegnący od Bałtyku do Adriatyku, krajów chcących właśnie bronić naturalnego ustroju rodziny. To pokazuje, że tak naprawdę Europa Środkowa jest inna. My zachowaliśmy pojęcia dobra wspólnego, które oparły się takiej nominalistyczno-indywidualistycznej destrukcji, która nastąpiła w krajach zachodniej Europy, nominalistycznej, bo traktującej ojczyznę, naród jedynie jako nazwę, jako opis ludzi trochę podobnych, indywidualistycznej, bo stawiającej korzyść jednostki ponad wszystkimi wartościami. Korzyść jednostki albo samowolę jednostki ponad wszystkimi wartościami społecznymi. Jeżeli widzimy, to naszą zbieżność cywilizacyjną powinniśmy iść przede wszystkim tą drogą. Maksymalnie pogłębiać współpracę państw Europy Środkowej, tworzyć wspólne instytucje, które z jednej strony będą naszą podstawą wspólnej współpracy z innymi państwami Europy, ale też zabezpieczeniem na kryzysy w Europie, że nie jesteśmy izolowani, jesteśmy razem. I promocja cywilizacji chrześcijańskiej, bo mówię to w oparciu o doświadczenie. Naprawdę bardzo wielu ludzi, również w zachodniej Europie, czeka na bardzo jasny głos Polski. I Polska musi go w sposób bardzo jednoznaczny wyrażać. Nie jutro, nie w niedzielę tylko, ale w swojej bieżącej polityce przez odwołanie się do wartości, których bronimy. Oczywiście to nie zastąpi polityki w wymiarze na przykład gospodarki czy bezpieczeństwa, ale tam, gdzie toczy się debata na temat praw człowieka, my musimy jasno mówić o prawach podstawowych, takich, o jakich nas uczył święty Jan Paweł II. Wolność religii, wolność rodziny, prawo do życia, wolność polityczna jako podstawowe wyrazy wolności człowieka.
Panie marszałku, no ale aby to nam się udało, potrzeba takiej spójności, jeżeli chodzi o polityków. No a tutaj ta reprezentacja polityczna i w naszym parlamencie, i w Parlamencie Europejskim nie jest aż tak spójna. No nawet to pytanie o tą przyszłą debatę, tak, w Parlamencie Europejskim na temat Polski i Trybunału Konstytucyjnego.
No jest zapowiedziana na wtorek już właśnie.
Tak. I pięć grup w Parlamencie Europejskim chce debaty, rezolucji o sytuacji w Polsce na sesji plenarnej.
Tak, no Polska jest tym następnym chłopcem do bicia, czy może raczej workiem treningowym, na którym się będzie ćwiczyć budowanie tej silnej Europy. Ja, ojcze, słyszałem z 10 razy, a może z 20 w Parlamencie Europejskim, jak w kółko powtarzano, demokracja na Węgrzech jest zagrożona, bo premier Orban powiedział się, że przychodzi czas na nieliberalną demokrację. No dlaczego demokracja ma być liberalna? Irlandia wchodziła do wspólnot europejskich jako nieliberalna demokracja. No, konstytucja prezydenta de Valery to była konstytucja oparta na godności człowieka, na rządach prawa, na pokoju, ale to była konstytucja nieliberalna, bo to była konstytucja przypominająca nadrzędny autorytet Boga jako źródła całego porządku społecznego. To była konstytucja identyfikująca się z katolickim życiem, powołaniem i dziedzictwem Irlandii. To była konstytucja chroniąca życie, więc to była konstytucja, to nie była konstytucja liberalna, ale Irlandia była państwem praworządnym, demokratycznym, szanującym godność człowieka. Ale mówię, no atakowali Orbana. Tylko pytanie, dlaczego w Parlamencie Europejskim nikt nie usłyszał głosu zastępczyni Guywer Hofstada, pani Sophie in 't Veld, która w czasie ataków na Węgry powiedziała, mam nadzieję, na początku naszej kadencji, mam nadzieję, że ta nowa Komisja Europejska będzie odważniejsza i mniej legalistyczna od poprzedniej. Czy tego się nie należy bać? Tej demokracji, tej Unii Europejskiej, w cudzysłowie, odważniejszej, bo mniej legalistycznej, odważniejszej w łamaniu prawa. Przecież otwarcie, czy to padło otwarcie? I jakoś, o ile z dwóch słów Orbana, nieliberalna demokracja, można było rozwijać jakieś nieprawdopodobne strachy na Europę, o tyle jakoś nikt nie usłyszał, że się otwarcie wzywa Komisję Europejską do łamania prawa, do mniej legalistycznej odwagi w walce z Węgrami. No i to we wtorek będziemy mieli przeciwko Polsce. To, co się dzieje przeciwko